Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Gdy człowiek zatraca poczucie grzechu, wydaje mu się, że wszystko może, przypomniał Ojciec Święty. W Republice Środkowoafrykańskiej ma miejsce ludobójstwo. Misjonarze apelują do papieża, by wstawił się za cierpiącym narodem. Wielkie rozczarowanie, tak można podsumować wynik rozmów pokojowych w sprawie Syrii. 31 stycznia zapraszam na wieczorne aktualności. Kiedy słabnie obecność Boga pośród ludzi, zatraca się poczucie grzechu i wówczas może się zdarzyć, że inni zapłacą cenę naszej chrześcijańskiej miernoty. Zwrócił na to uwagę papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
La potenza dell'uomo.
Moc człowieka w miejsce chwały Bożej to jest chleb powszedni. Dlatego właśnie codzienna modlitwa do Boga brzmi: przyjdź królestwo Twoje, niech rośnie królestwo Twoje. Bo ratunek przyjdzie nie poprzez nasz spryt, przebiegłość, przez inteligencję w robieniu interesów. Zbawienie przyjdzie przez Bożą łaskę i codzienny trening, który z tą łaską czynimy w chrześcijańskim życiu.
Wielkie rozczarowanie. Tak międzynarodowi mediatorzy podsumowują wynik rozmów pokojowych w sprawie przyszłości Syrii, które zakończyły się dziś w Genewie. Kolejna tura negocjacji nie doprowadziła nawet do otwarcia korytarzy humanitarnych. Prawdziwą porażką jest fakt, że wojska ONZ-owskie nie otrzymały pozwolenia na wejście do oblężonego Homs, gdzie tysiące ludzi stoi w obliczu śmierci głodowej. Sytuacja jest dramatyczna, mówi ojciec Ghassan Sahui, dyrektor Centrum dla Młodzieży.
Zaledwie kilometr od naszego centrum mieszkają nasi przyjaciele, którzy przeżywają naprawdę dramatyczne chwile. Nie mają co jeść, brakuje im dosłownie wszystkiego. Panuje ogromny ziąb, a oni nie mają lekarstw, nie mają dosłownie nic. W tej sytuacji jest ponad 3000 mieszkańców Homs. Oblężenie sprawia, że nie możemy im dostarczyć żadnej pomocy. Jedyne, co możemy zrobić, to modlić się za tych ludzi. Rozmowy pokojowe na pewno będą jeszcze długo trwały, ale gdy chodzi o pomoc humanitarną, nie można już dłużej czekać.
W Republice Środkowoafrykańskiej ma miejsce ludobójstwo. Prosimy papieża Franciszka, by wstawił się za cierpiącym narodem. Ten dramatyczny apel o pomoc płynie z katolickiej misji w Bimbo, gdzie przed oprawcami schroniło się 90 tysięcy ludzi. Mówi Patrycja Emiliani, jedna z lekarek wolontariuszek pracujących w szpitalu w Bimbo. Sytuacja humanitarna jest straszna, głód zagląda nam w oczy. W naszym szpitalu niesiemy pomoc wszystkim, bez względu na przynależność polityczną, religijną czy etniczną. Jednak sami niewiele możemy zrobić, ponieważ nie mamy już lekarstw. Naszym ambulansem poprzewoziliśmy setki dzieci z okolicznych misji do biskupstwa w Bangi, mając nadzieję, że tam nie dosięgnie ich śmierć. Prosimy o pomoc i wsparcie. Nie wiem, czy Ojciec Święty może zainterweniować, ale błagamy, niech to zrobi. Tu ma miejsce prawdziwe ludobójstwo. Dokonuje się ogromna tragedia. O pomoc apelują także misjonarze polscy. Sytuację na północy Republiki Środkowoafrykańskiej określają mianem apokalipsy. W cieniu konfliktów w Republice Środkowoafrykańskiej i Sudanie Południowym pozostaje niekończący się dramat Demokratycznej Republiki Konga. Tymczasem ponad 500 000 ludzi zostało zmuszonych do ucieczki na skutek akcji kolejnego ugrupowania zbrojnego Bakata Katanga, które działa na południu kraju.
Rebelianci w ciągu ostatnich miesięcy puścili z dymem 66 miejscowości, łącznie ze szkołami, ośrodkami zdrowia czy kościołami. Miała to być kara za poparcie przez ludność oddziałów rządowych w czasie listopadowych starć. Bakata Katanga wydaje się wspierać secesję regionu Katangi, bogatego w zasoby naturalne. Jednak miejscowa prasa sugeruje, że za ugrupowaniem może kryć się konkurencja dla prezydenta Kabili, szykująca uderzenie, gdy ten za 2 lata będzie musiał odejść z zajmowanego stanowiska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ziemia Święta to mozaika kulturowa i religijna. Chrześcijanie żyjący tam od wieków wypracowują ścieżki wzajemnego szacunku i zrozumienia. O dialogu, który przeważa nad konfliktami, opowiada przewodnik po Ziemi Świętej Przemysław Marciński. Audycję przygotowało Radio Plus Opole. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest pan Przemysław Marciński, pasjonat i przewodnik po Ziemi Świętej.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Chrześcijanie żyjący na terenie Ziemi Świętej mają niebywale trudną sytuację. Z jednej strony mnóstwo konfliktów, mozaika kulturowa, z drugiej strony trudny dialog. Jakie jest pana wrażenie?
Jestem właściwie przewodnikiem po Ziemi Świętej od lat 8. Niedługo przyjdzie 9. rok. Faktycznie ci, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Ziemi Świętej z naszych parafii, tam gdzie księże ich zapraszają, odwiedzając te miejsca, mogą faktycznie odnieść wrażenie konfliktu, mogą odnieść wrażenie jakiegoś sporu, który sięga wieków wstecz. Ja uważam po tych 9 latach, które niedługo przyjdą, swojego doświadczenia, że można znaleźć tych kilka miejsc bardzo ważnych, które pokazują, że istnieje dialog. On jest trudny, on nie jest łatwy, ale on istnieje. Trzeba go tylko znaleźć.
Czy są takie miejsca, gdzie chrześcijanie razem z muzułmanami wspólnie się modlą?
Jerozolima, Betlejem. To są dwa miejsca. Miejsce Bożego Narodzenia, miejsce męki pańskiej. Miejsca, których przychodzą i chrześcijanie, i muzułmanie. Miejsca, których czasami pilnują nawet żydowska policja. Miejsce dialogu jest bardzo mocno obecne. To jest tylko kwestia chęci znalezienia faktycznie tych twarzy, którzy trwają tutaj od wieków. Jedno miejsce, bardzo bliskie mojemu sercu, w Betlejem, miejsce Groty Mlecznej. Grota Mleczna, inaczej zwana sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej. Zupełnie na uboczu, niewielkie miejsce, niewielki kościółek, nawet nie parafia. Parafią była do roku 1972, nie ma. Parafianie pomierali, niektórzy pouciekali z miejsca konfliktu. Betlejem jest dzisiaj gettem, Betlejem jest miejscem, które otoczone jest murem, w którym każdy, kto się tu urodzi, musi prosić, żeby udać się do Jerozolimy. Żyją w nim chrześcijanie, żyją w nim muzułmanie. Dla jednych i dla drugich jest to bardzo, bardzo wielkie utrudnienie. Od 2002 roku to miejsce staje się gettem dla społeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Miejsce, o którym tu chcę wspomnieć, to jest Grota Mleczna, miejsce, gdzie przychodzą muzułmanie, gdzie przychodzą i chrześcijanie prosić Matkę Boską o jedną rzecz, o dar macierzyństwa. To tutaj wierzy się bardzo mocno, że Maryja, która uciekała przed Herodem, schowała się w grocie razem ze świętym Józefem i kiedy żołnierze poszukiwali ich, nagle dziecię zaczęło płakać. Płakać na tyle mocno, że trzeba je uciszyć. Te kilka kropel, którym karmiła Matka Boża dzieciątko, spadło na grotę, która przemienia się w grotę z piaskowca w wapień. Ciekawa rzecz, jest tak mocno zakorzeniona w historii tego ludu palestyńskiego, czy to muzułmanie, czy to chrześcijanie, tak mocno zakorzenia, że jeżeli jakakolwiek rodzina ma problem z macierzyństwem, to młodzi przychodzą tutaj się modlić. To jest miejsce faktycznie dialogu, to jest miejsce, które łączy. Maryja faktycznie łączy. Warto, żeby chrześcijanie, Polacy, nie tylko cała Europa wiedziała o tym miejscu i je poznała.
Chrześcijanie i wyznawcy judaizmu mają wspólne korzenie, Stary Testament, prorocy. Natomiast dialog chrześcijan z wyznawcami judaizmu także jest bardzo trudny. Jest jednak taka synagoga, w której raz w roku odprawia się mszę świętą.
To jest ciekawa sprawa. To są rzeczy, których się dowiadujesz dopiero, kiedy tutaj przyjedziesz. Rzadko o tym się wspomina między jedną informacją a drugą. Mówi się raczej o konfliktach, one są jakieś bardziej toksyczne. Kiedy 9 lat temu tutaj przyjechałem, zobaczyłem właśnie dialog. O tym dialogu wspominam, o tym dialogu opowiadam. To jest bardzo ważna rzecz. My, chrześcijanie, też skonfliktowani bardzo mocno w swoim kraju, bardzo mocno skonfliktowani między tym a tamtym. Kiedy przyjeżdżamy tutaj i możemy zobaczyć, możemy doświadczyć, że skoro te skrajne religie, niby połączone, ale gdzieś bardzo skrajne, tak bardzo bliskie, ale tak dalekie, nagle łączą się w jednym mieście, którym jest Haifa, bo o tym mieście chcę wspomnieć, nagle widzimy sytuację chrześcijan, którzy mają możliwość odprawienia mszy świętej w synagodze. Co ich łączy tak naprawdę? Stary Testament. Tak odległy, ten, którego często nam się nie przypomina, ten, o którym często zapominamy, ten, który jest wypełnieniem naszej wiary w to, co wierzymy, staje się tutaj obecny. Prorok Eliasz. W większości nikt nawet nie wie, ile lat żył. Czy był młody, czy stary, czy był prześladowany, jakie było jego życie. Starotestamentowe postacie, które tu są obecne, są bardzo mocno zakorzenione w wierze chrześcijan i Żydów. O nie się bardzo walczy, o nie się bardzo dba, rodziny. czy to żydowskie, czy chrześcijańskie, którym rodzi się pierwsze dziecko. Przychodzą zaraz ze szpitala, zaraz po wyjściu matki ze szpitala. Przychodzą razem do miejsca, w którym jest synagoga, do miejsca, w którym jest kościół, by pobłogosławił Eliasz właśnie te dzieci. To są dwa miejsca bardzo od siebie nieodległe. To jest ten dialog, dialog, który trwa, o którym bardzo mało się mówi.
Pielgrzymując po Ziemi Świętej, odnoszę wrażenie, że łatwiejszy jest dialog międzyreligijny niż dialog ekumeniczny. Chrześcijanie są bardzo podzieleni i czasami trudno się im dogadać.
To jest prawda. Takie wrażenie można odnieść, ale nie do końca, ponieważ trzeba zrozumieć też, na czym opieramy takie wrażenie. Wrażenie opieramy na historii opowiedzianej pielgrzymom. Tej historii nie da się ukryć. Tą historię trzeba opowiedzieć, trzeba przypominać, że były czasy, kiedy były tak mocne konflikty, iż chociażby, prosty przykład, Bazylika Grobu Pańskiego. Mamy cztery tradycje chrześcijańskie, które są obecne i chronią grób pański. Ale na tyle były skłócone w dawnych wiekach, że trzeba im było zabrać klucze i oddać muzułmanom, którzy pilnują drzwi do bazyliki. Dobrze, dziś to jest tradycja. O tym trzeba mówić, o tym trzeba przypominać, ale to nie znaczy, że tak jest. Tak, to prawda, my przyzwyczajeni do spokoju, do ciszy, do skupienia w swoich kościołach parafialnych, w miejscach, o które dbamy, nagle przyjeżdżamy i jest wielki rozgardiasz, jest wielki niepokój. Nagle ci z prawej, ci z lewej, ci po środku, ci na górze, ci u dołu. Można odnieść wrażenie, że jest kłótnia, ale tak nie jest. Nad tym wszystkim czuwa wiele, wiele, wiele pokoleń, które dbają, ażeby chrześcijanie podzieleni tak bardzo przez Europę, przez polityków, tutaj mimo wszystko budowali źródła, które karmią nas. A więc wystarczy tylko przyjechać, otworzyć szeroko oczy lub zrozumieć. Po to się tu przyjeżdża. Czasami raz, czasami dwa, czasami trzy razy. Takie pielgrzymki ludzie powtarzają, żeby umocnić swoją wiarę, żeby odnaleźć to, że tak naprawdę wszyscy z nich mają rację. I ci podzieleni, nie podzieleni. I tak naprawdę nikt nie ma racji.
Co możemy zrobić my, katolicy obrządku rzymskiego, aby ułatwić ten dialog wewnątrz chrześcijaństwa, dialog ekumeniczny?
To jest zarazem i trudne, i proste. Trudne, ponieważ mógłbym powiedzieć, w tym miejscu wystarczy tu przyjechać. Łatwe, ponieważ wystarczy tu przyjechać. To jest ciekawe. Moje życie osobiście zmieniło się poprzez poznanie tych kultur. Ale same kultury mnie nie zmieniły. Miałem taki dar, żeby poznać ludzi dialogu. Są tacy ludzie. Czasami jedna pielgrzymka nie wystarcza. Ale co powinniśmy zrobić? Myślę, że warto przygotować się na taką podróż. Warto być w jakiś sposób przygotowanym na tyle tolerancyjnie, ażeby coś nas nie osłabiało. Niektórzy przyjeżdżają, widzą, wracają z takim poczuciem, że właściwie nic nie wiedzą. Potrzebują zdjęć, potrzebują fotografii, czują się coraz bardziej słabi. Nie, to nieprawda. Wystarczy przyjechać tutaj, popatrzeć na chrześcijan, na muzułmanów, na Żydów, którzy ze sobą rozmawiają. Co możemy zrobić, żeby wzmocnić tutaj wiarę? Pytałem wielokrotnie tych, którzy tu mieszkają. Zawsze odpowiedzieli, módlcie się za nas. Jeżeli są ludzie, którzy nie mogą tu przyjechać, to niech przynajmniej się za nas modlą. My możemy chodzić do kościołów, a nie chodzimy. Oni chcą chodzić do kościołów, a nie mogą. To ciekawe.
Są także inne sfery, gdzie dialog międzyreligijny przebiega wręcz bez zakłóceń. Moim zdaniem jest to handel i turystyka.
Tak, to prawda. Można odnieść takie wrażenie. Cóż, biznes łączy ponad wszystko podziały religijne. Doświadczyłem tego. Tam, gdzie są pielgrzymi, tam jest spokój. Tam, gdzie tych pielgrzymów nie ma. Cóż mam odpowiedzieć? Przyjeżdżajmy, kupujmy? Nie. Otóż był taki moment w moim życiu, w którym miałem już dość przyjeżdżania ze swoimi grupami i hałasu. Wszędzie było tłumy. W sklepach, w miejscach kultu, w sanktuariach. Dla tej religii to było miejsce święte, dla tamtej tamto, dla mnie tamto. Każdy z nas się czuł, że gdzieś się zatraca to sakrum, że gdzieś ponad tym wszystkim panuje biznes. I kiedyś już naprawdę, to nie wiem, trzeci, czwarty rok mojego pobytu tutaj, pewne rzeczy tolerowałem, ale miałem już tego dosyć. I zapytałem tych, którzy tymi miejscami kultu się opiekują, czy jest taki moment, czy jest taki miesiąc, czy jest taki tydzień, w którym ja mogę przywieźć swoją grupę, ażeby ona zaznała sakrum, tego wyciszenia. I otrzymałem odpowiedź niesamowitą. Takiej, której się człowiek nie spodziewa. Młody człowieku, powiedziała pewna siostra, ty się ciesz, że są tłumy. Ty się ciesz, że jest rozgardiasz. Ty się ciesz, że nie ma koncentracji, że ludzie nie chodzą w spokoju. Jeżeli są tłumy, to znaczy, że nie będzie wojny. Jeżeli nie ma pielgrzymów, bo tak to trzeba nazwać, to konflikt murowany. A więc czy faktycznie odnosi się wrażenie, że tylko biznes łączy? Poniekąd każdy, kto przyjeżdża po raz pierwszy, może odnieść takie wrażenie, ale to ma głębsze, bardzo głębsze korzenie przybywania pielgrzymów. 2000 lat. Pielgrzymi czasami mają problem. Zadają pytania, czy to miejsce jest autentyczne, czy to miejsce jest faktycznie tym miejscem. Mógłbym odpowiedzieć tak, chodźmy dalej. Ale prawda jest taka, że dla mnie, i o tym wspominam pielgrzymom, bo chcę, żeby o tym wiedzieli, że miejsca, które odwiedzają, są naznaczone pielgrzymowaniem ludzi przez 2000 lat. To znaczy, że przez 2000 lat istniał biznes? Oczywiście, że istniał. Trzeba to napiętnować? Nie, nie trzeba. Każdy z nas żyje z pieniędzmi. Ważne, żeby nie żyć dla pieniędzy.
Jest jeszcze coś, co niebywale łączy i potrafi wznieść się ponad wszelkimi podziałami kulturowymi i religijnymi. Miłość. Czy często praktykowane są tutaj małżeństwa mieszane?
To jest ciekawe. Muszę powiedzieć, że wśród moich znajomych, których tutaj znam, których poznałem, nie ma takich małżeństw. Czy są? Pytałem o to wielokrotnie. Tak, są. Czy chrześcijanie obrządku wschodniego żenią się z chrześcijanami obrządku zachodniego? No cóż, no nawet w Polsce tego można doświadczyć. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że pani pytanie sięga dalej. Chodzi o to, czy Żydzi z chrześcijanami. Tak, miłość jest ponadreligijna. Problemem są tylko tradycje rodzinne. Ludzie, którzy żyją cały czas pod presją, mają oparcie tylko w rodzinie. Jeżeli nawet miłość młodej kobiety, młodego mężczyzny do innej osoby jest ponad podziałami, to fajnie dla nich, ale rodziny im tego nie zapomnią. Otóż nawet jeżeli chrześcijanie łączą się z Żydami, to muszą wyemigrować. Mimo wszystko tradycja jest bardzo silna. Jeżeli zapytać, czy Żyd ortodoksyjny potrafi się zakochać w chrześcijańce, oczywiście, że potrafi, każdy potrafi, ale czy potrafią żyć ze sobą? Oczywiście, że potrafią. Czy z rodzicami? Nie potrafią. Rodziny dzielą. Tradycja jest bardzo, mimo wszystko, silna. To tradycja pozwoliła tym ludziom przeżyć. Oni są bardzo tego świadomi. Oni to bardzo pielęgnują i napiętnują.
Do Ziemi Świętej przyjeżdżają pielgrzymi, ale także turyści. Czy przez te 9 lat doświadczył pan autentycznych cudów, nawrócenia, odnowienia wiary, uzdrowień?
Miałem takie wydarzenie związane z Grotą Mleczną. Pamiętam je do dzisiaj. Otóż miałem turystów, niewielu, zimą, 11 osób. Była wśród nich taka para. Zaprzyjaźniłem się z nimi. On katolik, ona grekokatoliczka z Olsztyna. Była to zima, padał deszcz, Jerozolima nie jest wtedy atrakcyjna, wszyscy marzą raczej o Bliskim Wschodzie pełnym słońca. Miałem taką parę. Zaprzyjaźniłem się z nimi, pokazałem im miejsca, byłem w Grecie Mlecznej. Mówiłem oczywiście, że ludzie przychodzą tam, by prosić o macierzyństwo. Po 2 miesiącach od ich pożegnania oni wyjechali, ja zostałem tutaj, podzieliliśmy się mailami, otrzymałem informacje. Przemysław, nie chcieliśmy ci mówić. Otóż przyjechaliśmy do tego miejsca specjalnie do Groty Mlecznej, by prosić o macierzyństwo. Nasze małżeństwo trwa 3 lata. Myśmy wiedzieli, że jeżeli nie będzie dzieci w naszym związku, które prosimy, to nasze małżeństwo nie przetrwa, a bardzo się kochamy. Przyjechaliśmy do Polski, składając intencje w miejscu, do którego nas prowadziłeś, i poprosiliśmy o dar macierzyństwa. Tracąc nadzieję, poszliśmy do domu dziecka. Otrzymaliśmy adopcję w bardzo krótkim czasie, niezwyczaj krótkim. To był 1-2 tygodnie, nie pamiętam dokładnie. W bardzo krótkim czasie otrzymali 2 chłopców. Pojechałem ich odwiedzić. No jakżebym nie mógł. Spotkałem tych 2 chłopców. Ta rodzina była szczęśliwa. Powiedziałem mi wtedy, że każda grupa pielgrzymkowa, która przyjedzie, czy turystyczna, do Ziemi Świętej odwiedzi Grotę Mleczną, będę jej opowiadał. I opowiadam. No i niedawno urodziło im się 2 kolejnych bliźniaków. Wtedy nastąpiła dziwna sytuacja. Pochwalili się, wysłali zdjęcia i poprosili, myślę, że trochę dowcipnie, żebym już nie opowiadał. To ciekawe. Tak, to jest cud. Miałem wiele takich cudów. Te cuda faktycznie są na każdym kroku. Cuda przemiany.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Przemysław Marciński, pasjonat i przewodnik po Ziemi Świętej.
Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Ziemi Świętej. Z Panem Bogiem.
Dla Radia Watykańskiego z Ziemi Świętej, Hanna Honi, szczęść Boże.
O dialogu, który przeważa nad konfliktami, mówił Przemysław Marciński w rozmowie z Hanną Honisz z Radia Plus Opole. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.